Majdrac. Ile razy bierzemy udział w Eucharystii, tyle razy jesteśmy karmieni z dwóch stołów. Jeden to jest stół Słowa Bożego. Ten właśnie, z którego spożywamy teraz. Drugi to jest stół Eucharystii, czyli ciała Pańskiego, które będziemy spożywali wkrótce. I te dwa stoły się bardzo ze sobą łączą, dlatego że stół Słowa Bożego obficie zastawiany przed nami poprzez fragmenty Pisma Świętego wprowadza nas i przygotowuje do daru Eucharystii. Powiedzieliśmy w konferencji, która poprzedzała tę mszę świętą, że czwarta prośba modlitwy Pańskiej, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, słowo powszedni, ton arton hemon, ton epiuzion, słowo epiuzios, odnosi się nie tylko do codziennego chleba, tego, którego potrzebujemy z piekarni, ale odnosi się również, mając wyraźne zabarwienie eucharystyczne, do daru Eucharystii, daru ciała Pańskiego. I właśnie zasiedliśmy przed tymi dwoma stołami. Nie wybieraliśmy czytań specjalnie na dzisiejszą okoliczność. Zostawiamy w tych sprawach pole dla działania Pana Boga. Te czytania są dzisiaj, których przed chwilą wysłuchaliśmy, są dzisiaj czytane, podawane wiernym na całym świecie, w różnych językach. Ale przecież skierowane tutaj do nas w świątyni Opatrzności Bożej mają nam coś szczególnego do powiedzenia. Przyjrzyjmy się więc temu słowu, które zastawia dla nas Kościół właśnie dziś w tej świątyni. Czytanie pierwsze jest wyjęte z listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Kiedy apostoł Paweł pisze ten list, jest już człowiekiem w podeszłym wieku. Nie był wtedy bardzo stary. Według dzisiejszych kanonów byśmy się oburzyli, iż był człowiekiem w podeszłym wieku. Miał mniej więcej 55 lat, ale miał za sobą życie naznaczone licznymi cierpieniami dla Chrystusa, prześladowaniami, biciem, wypędzaniem, kamienowaniem nawet i wreszcie wtrąceniem do więzienia. Przebywa w Rzymie i oczekuje na wyrok śmierci, który ma być wykonany poprzez ścięcie mieczem. I w tej sytuacji krytycznej pisze do swojego umiłowanego ucznia imieniem Tymoteusz, którego ustanowił biskupem. Paweł zdaje sobie sprawę, że jego życie dobiega kresu. Nie z powodu wieku, bo jeszcze zapewne mógłby pożyć, ale z powodu okoliczności, które obróciły się przeciw temu, iż jest wyznawcą Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, również dzisiaj w świecie nie brakuje męczenników. Dzięki Bogu żyjemy w takim kraju, w takiej ojczyźnie, gdzie sprzeciw wobec Kościoła nie przyjmuje, przynajmniej na razie, takiego kształtu wyraźnych, otwartych prześladowań. Ale są na świecie miejsca, gdzie chrześcijanie, wyznawcy Jezusa Chrystusa płacą najwyższą cenę za wierność Chrystusowi, płacą cenę życia. Każdego dnia w różnych rejonach świata, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Arabskim, w Pakistanie, umierają chrześcijanie. Możemy się tylko domyślać, co czuje człowiek, który oczekuje na swoją śmierć. Paweł pisze testament, a w tym testamencie napisał tak: Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników. W tej sytuacji krytycznej pisze do swojego ucznia, a dzięki niemu także do nas, pisze, odkrywając najgłębszy sens, najgłębsze znaczenie tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie? Paweł odpowiada: Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. W tym dziele zbawienia znajduje wyraz Boża opatrzność jako owoc Bożej miłości. Bóg jest miłością i w swojej miłości do człowieka dał swojego Syna. Święty Jan tę samą tajemnicę wyraził w swojej Ewangelii w rozmowie Jezusa z Nikodemem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto jest najgłębszy sens wiary w Jezusa Chrystusa – zbawienie. Ale apostoł Paweł, pisząc do swojego ucznia, dodaje bardzo ważne słowa. To zbawienie przyniesione, dokonane przez Jezusa Chrystusa, ono nie urzeczywistnia się obok nas. To nie jest tak, że ono dotyczy innych ludzi. Paweł napisał: Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Ten drugi człon zdania jest tak samo ważny jak człon pierwszy. Ile razy wyznajemy Boże miłosierdzie, ile razy wyznajemy Bożą opatrzność, tę, która znalazła wyraz we wcieleniu Syna Bożego, to tyle razy prosimy Pana Boga, by nas uczynił uczestnikami tego miłosierdzia. Bo każda i każdy z nas jest grzeszny, jest grzesznikiem. Potrzebujemy tej Bożej dobroci, otwieramy się na nią. I w dzisiejsze święto, wyznając Bożą opatrzność, jednocześnie wyznajemy swoją słabość. To nie jest przypadek, że taka uroczystość łączy się również z sakramentem pokuty. To nie jest przypadek, że przy tej sposobności zdajemy sobie sprawę z tego, że zaciągamy wobec Boga rozmaite długi poprzez swoje winy. I wreszcie nie jest przypadkiem to, że każda msza święta rozpoczyna się najpierw od spowiedzi, nazywanej spowiedzią powszechną. Wyznajmy nasze grzechy, mówi kapłan. Uznajmy naszą grzeszność, abyśmy mogli sprawować najświętszą ofiarę. I potem modlimy się, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Wszelką drogę do Boga, wszelkie korzystanie z Bożego miłosierdzia trzeba rozpoczynać od uznania własnej grzeszności. Ale uznanie własnej grzeszności to nie jest podeptanie siebie. To nie jest upokorzenie siebie na sposób ludzki. Uznanie swojej grzeszności to jest otwarcie się na Boże miłosierdzie. Bo apostoł napisał zaraz później: lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność. Otóż przez nawrócenie świętego Pawła, przez jego głęboką przemianę, jaką przebył od prześladowcy Kościoła do najgorliwszego wyznawcy Jezusa Chrystusa, ukazała się wielkoduszność, ukazała się dobroć Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, gdy uznajemy swoją grzeszność, to nade wszystko, by wyznać Boże miłosierdzie, które jest znacznie większe niż nasza grzeszność. Gdy oglądamy się wstecz na swoje życie i widzimy w nim rozmaite zakręty, to daleko bardziej widzimy Bożą obecność. Nie szukałbyś mnie, mówi Bóg, gdybyś mnie nie znalazł. Bóg jest pierwszy w nieustannym poszukiwaniu człowieka. I to też jest przejaw Jego opatrzności. Ale dodaje święty Paweł jeszcze ważne słowa, że korzystając z Bożego miłosierdzia, stał się przykładem dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. Ile razy korzystamy z Bożej dobroci i ile razy tę Bożą dobroć uwielbiamy, stając się dobrymi ludźmi, to stajemy się zarazem żywym przykładem wierności Panu Bogu dla innych. Człowiek dobry nie żyje tylko dla siebie i dla własnej przyszłości i dla własnego zbawienia, lecz życie człowieka dobrego ma wartość przykładu i wzoru do naśladowania. I ta dobroć przyniesie swoje błogosławione owoce, nawet jeżeli nie będziemy tego widzieć. Bo o ile zło jest zaraźliwe, o tyle dobro jest podzielne. I można nim obdarzyć każdego, kto go pragnie, a tego podzielonego nigdy nie ubywa. Ten dzisiejszy krótki fragment listu świętego Pawła do Tymoteusza kończą słowa. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Otóż tak jak ostatnim słowem Boga jest zawsze miłosierdzie i przebaczenie, tak ostatnim słowem człowieka powinna być ufność Bogu, zaufanie Panu Bogu i uwielbienie Pana Boga. I dzisiejsza Ewangelia w sposób bardzo konkretny podejmuje te same wątki, te same myśli, które przekazał nam wielki apostoł narodów. Mianowicie Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o ludziach dobrych i o ludziach zepsutych. Porównuje jednych i drugich do drzewa. Do drzewa, które przynosi dobre owoce i do drzewa, które skutkuje złymi owocami. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. To, co Jezus mówi, jest klarowne. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Moi drodzy, możemy z pokorą wyznać, że chcemy być dobrzy, że z dobrego skarbca swojego dobra wydobywamy dobro. Taki przecież, takie jest przesłanie tego, że mamy tutaj spotkanie darczyńców. Człowiek czyniący dary jest dobrym człowiekiem, bo ma dobre serce. Nie jest to jednak tylko nasza zasługa. Jest to owoc Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Z obfitości serca mówią usta. Ale przecież w wyznawaniu wiary nie chodzi tylko o deklarację. Pan Jezus wyjaśnia, czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Wielu jest tych, którzy wzywają imienia Pana, ale znacznie mniej tych, którzy wypełniają Jego polecenia, które znalazły wyraz w Jego nauce. Jedno z jego najważniejszych poleceń dotyczy miłości bliźniego, a ta znajduje wyraz w obfitości serca. Ufamy, że gdy dziś gromadzimy się w tej świątyni, nie należymy do orszaku tych, którzy mówią Panie, Panie i na tym poprzestają. Lecz jesteśmy w orszaku uczniów Jezusa, którzy wsłuchują się w Jego słowa i starają się wypełniać to, czego On pragnie. Bo taki człowiek, mówi Pan Jezus, który idzie za Jego nauką, to jest podobny do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Ten chrystusowy obraz bardzo przystaje do sytuacji współczesnego Kościoła. Kościół jest na wielkim zakręcie swoich dziejów. Wezbrane rzeki różnego rodzaju starają się w tę skałę Kościoła uderzyć, kruszyć ją i zatopić. Dlatego potrzeba jest ludzi głębokiej wiary. Potrzeba jest ludzi, którzy trwają przy Bogu. Potrzeba jest wiernych, którzy trwają przy Chrystusie, którzy są Mu wierni i dziękują Mu nie tylko za coś, ale wbrew wszystkiemu. Kościół dzisiaj bardzo potrzebuje świadectwa ludzi dobrych, szlachetnych i prawych, bo tylko dzięki temu świadectwu, w którym znajduje wyraz obecność Chrystusa, Kościół może przetrwać i może pełnić swoją misję. Starajcie się być, moi drodzy, taką skałą Kościoła. To wezwanie dotyczy nas wszystkich. W tych trudnych czasach, w których Kościół przechodzi przez ciężką próbę, starajmy się trwać przy Chrystusie. Bo najpiękniejszym imieniem miłości jest wierność. Starajmy się być Chrystusowi wierni.